Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem. Z tej strony Lech Wilczyński i Szczepan Bentyn.
Cześć. Siema, Filip.
Ja jeszcze nie próbowałem samemu się strzyc.
Niektórzy patrząc na mnie myślą, że sam się strzyga.
Tobie włosy nie rosną w ogóle.
Nie rosną ci włosy? To jest, wiesz, z włosami to jest tak jak z dodrukiem pieniądza, wiesz? To ja ostatnio tak pomyślałem, że wiesz, nie przeszkadza, dopóki nie są już za długie. Po prostu dopóki nie jest za późno, że już musisz albo się sam obciąć, albo iść do fryzjera. I wtedy potrzebne są cięcia.
Cięcia są potrzebne w rządzie.
Na przykład.
Rząd musi zrobić cięcia, musi zrobić strzyżenie tam trochę sobie, żeby przeznaczyć więcej na lekarzy, którzy nie chcą pracować, którzy rezygnują z pracy.
Zupełnie takie wypowiedzi pod tytułem tak jakby zmusić lekarzy do pracy. Tak, że Szumowski nawet nie używa tak, że żeby oni przyszli do pracy, ale nie chcę użyć słowa zmusić. On tak, żeby sprawić, żeby poszli do pracy lekarze. Służba zdrowia się wycofuje rakiem. No wcale się nie dziwię, raczej to nie jest pewnie miły czas tej grupie zawodowej, ale normalnie wprowadza się przepisy i odwołuje się do takich przepisów, które zmuszają lekarzy do przyjścia do pracy.
Ja znam jeden bardzo dobry sposób na nakłonienie kogoś do pracy.
No.
Zaoferowanie mu sensownego wynagrodzenia. Nie wiem, ale to chyba za ten pomysł by się wyleciało z okna, nie?
Nie, no czekaj, przecież to jest pomysł, który policja, nie? Przecież zastosowała, żeby policjanci chętniej przyszli do pracy, to dostali 500+ każdy przecież podwyżkę. No to chyba działa, tylko zależy u kogo.
Jako jedyni mogą chodzić na spacery do lasu, więc na razie.
Tak. Swoją drogą wczoraj w wiadomościach na TVP, bo nie wiem, czy zauważyłeś, fakty TVN robią wiadomości, robią fakty remote. Nie ma gościa w studiu, nie ma prezentera w studiu, tylko jest na ekranie.
Jak my, na bilajwie.
Takim bilajwie, nie?
Tak.
Ale TVP robi w studiu. Siedzi z babka bez maseczki, jest tam na pak jakiś operator, jakiś, wiesz, jakiś...
Mowa, okay. No,
i łamią przepisy, nie? No ale kogo to interesuje? Tam TVP łamie przepisy na żywo w telewizji, to raz. Szumowski wczoraj też występował bez maseczki, także komu wolno, temu wolno.
Także oni cierpią teraz na te same problemy, bo na przykład na Polsacie też jakieś tam robili wywiady z politykami, każdy był połączony osobno
no.
Na live'ie i wiesz, niektórym tam przycina internet, nie? Więc są problemy, cierpią na te same problemy, co my.
Dokładnie.
A to jest... Łezka mnie w oku zakręciła.
Oni mają możliwości. Sprawdzę, kiedy sprawili, że piloci wylądowali. Pisze Piotr. No, nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale niech będzie.
Piotr, słuchaj, moje strzyżenie będzie wtedy, na lejbie się ostrzygę, jak na łyso, jak Bitcoin spadnie do $1000.
Ty, ale czekaj, Lechu, my mieliśmy przecież zakład w zeszłym roku, nie? Że jak Ethereum przebije kapitalizację Bitcoina, to ja zrobię tatuaż. Jak Ripple przegoni Bitcoina, to ty zrobisz tak. Tatuaż, a jak Bitcoin spadnie do 1000, to Zorski zrobi tatuaż, nie?
Tak.
I wszyscy wygraliśmy.
No. Nic nie przegrał. Sami wygrali.
Ale to, wiesz, przytaczam to też po to, żeby przypomnieć nastroje, które były w zeszłym roku na początku. Nie wiem, czy pamiętasz, wiesz, byli tacy bóle, którzy mówili, że tam Ethereum przygoni Bitcoina, Ripple przygoni Bitcoina.
Tak zwany flippening.
Tak.
W tej nomenklaturze. To dla jakby uzmysłowienia wygląda to w ten sposób, że no nadal Bitcoin ma kapitalizację rynku, proszę cię, to powiększę, na poziomie 130 miliardów dolarów, Ethereum 19 miliardów. No nie wygląda to na flippening za bardzo.
Jeszcze kawał drogi do tego flippeningu, kawał drogi. Trzeba by jeszcze trochę Tetheru dodrukować i wpompować w Ethereum, żeby to było.
Słuchaj, znalazłem twój nowy filmik na temat twojej nowej usługi, to porozmawiamy sobie o tym twoim filmiku troszeczkę, ja go może zaprezentuję.
We all know loyalty systems where you collect points, but let's be honest, points suck. They can't be transferred, they expire, and for almost 70% of users, they are virtually worthless. It's time to change that. Let's make them cash-like. We allow any brand, organization, or community to issue their own branded blockchain-based tokens. They can be distributed as rewards for purchases, commitments, or engagements in social media. They are transferable and tradable, so users can exchange them for other tokens or cash. They are spendable, so holders can spend them anywhere. Communities can reward members for contribution. Charities can use them as a form of gratitude. Startups can fuel their project management systems for remote teams. They are global, interoperable, and easy to use. We provide a token as a service, so you can easily implement them with your funnel. Join the network of thousands of brands from all around the world. Incentivize your customers to be more engaged and reward them with something tangible. Loyalty made liquid. To find out more, visit brandtokens.io and join the revolution.
No ciekawe, ciekawe. Powiedz mi, ile kosztuje zrobienie takiego filmu reklamowego?
Taki filmik kosztuje jakieś 500 zł na Fiverrze.
Fiverr.com?
Na Fiverr, no. Dokładnie. A co, podoba ci się?
Nie, no to jest właśnie fajne, że można sobie relatywnie niskim kosztem zrealizować profesjonalny filmik reklamowy, animację, także...
Generalnie w ogóle, wiesz, ja jestem zadziwiony, bo zresztą, wiesz, robimy ten projekt razem z Robertem Weskerem, który współtworzył Grono.net. I on, wiesz, kiedy on budował Grono, to technologię trzeba było tworzyć, nie? A dzisiaj tak naprawdę, tworząc startup, trzeba przede wszystkim umieć znaleźć coś, co już zostało zrobione i to zaimplementować, nie? Czyli znajdujesz różne podserwisy, które łatwo jest w stanie zaimplementować do swojego produktu i jeszcze go dużo bardziej ubogacić, a development przez to się skraca wielokrotnie, nie? To jest w dzisiejszych czasach, myślę, startupy przede wszystkim tak muszą... No, nie wiem na przykład, czy wiesz, jest taka usługa, się nazywa GetStream, która bardzo łatwo, w łatwy sposób pozwala ci zaimplementować newsfeed, tak jak na Facebooku. I masz wszystko praktycznie. Masz komentarze, linki, filmiki, lajki, share'y, oznaczanie.
Jak to się nazywa?
GetStream.io. I oni obsługują miliardy użytkowników. Co zdziwiające to jest. I to jest newsfeed as a service normalnie. I możesz sobie do swojej aplikacji zaimplementować Facebooka. Masz czat i newsfeed i to kosztuje grosze. Wersja enterprise'owa, która pozwala ci obsługiwać już tysiące na przykład czatów, kosztuje $500 miesięcznie, więc możesz odpalić
sobie. Nie, nadal. To poczekaj, jakiś przykład wykorzystania, bo nadal nie kumam, do czego to służy.
No to jest taki social, to jest taki Facebook as a service. No możesz po prostu po API odpalić sobie swojego newsfeeda w aplikacji. Zresztą przy aplikacji Personal Talk będziemy z tego korzystać, bo też chcemy, bierzemy tego ich newsfeeda i chcemy go zagregować trochę tokenami dodatkowo. Ale pokazuję to jako przykład tego, że zobacz, nie musisz tworzyć swojego Facebooka. Wystarczy po API sobie zagregować to, co potrzebujesz wyciągnąć i to już jest zrobione. I cenowo to jest wręcz aż zadziwiająco tanie. Nie?
Ale jakiś przykład podaj konkretny.
Ale przykład tego, taki implementacji?
Tak. Jak można ten GetStream, do czego można? Taki najprostszy przykład.
Ale no, na przykładzie InPay'a, no mógłbyś mieć swój newsfeed na stronie, to znaczy klienci mogliby wrzucać posty, komentować, oznaczać się nawzajem, wysyłać sobie, powstawać linki, filmiki. To jest de facto wszędzie możesz sobie zaimplementować newsfeed, gdzie potrzebujesz. A to jest często używana serwis, używany, wiesz, w aplikacjach mobilnych, które budują swoje newsfeedy i tak dalej, nie?
Ciekawe. No, czegoś się człowiek uczy każdego dnia.
Ale to, wiesz, to dotyczy wszystkiego. No, dzisiaj startup, kiedy chce wysłać mailing, to nie buduje swojego systemu mailingu, tylko implementuje jakiegoś SendGrida albo MailChimpa, nie? Mhm. Jak myślisz o jakimś CRM-ie, no to już masz inne rozwiązania. Nie budujesz systemu, tak, nie budujesz systemu do zarządzania projektami, tylko korzystasz z Jira, nie? I po prostu składasz, jak z puzzli składa się produkt i finalnie ubogacasz to, co się da i w ten sposób rozwijasz system. Nie trzeba, tak jak jeszcze 10 czy 20 lat temu, budować wszystkiego, wiesz, od początku, nie?
Piotr Parafiniuk twierdzi, że mógłby stworzyć scenariusz na najwyższym poziomie tworzący legendę marki, że ten filmik go nie przekonuje.
No to zapraszam.
Słuchaj, Piotr, możesz znaleźć klienta.
No dawaj. Piotr, oddaj mi się, czemu nie? Pewnie, że tak. Więcej rok na pokładzie, tym lepiej.
No ale nie. Myślę, że a propos Bitcoina, to jeszcze w ogóle nie mówiliśmy dotychczas o BISK-u. Może czasami troszeczkę wspominaliśmy, ale właśnie BISK, który, powiedzmy, ludzie, nie wiem, dotychczas korzystali z centralizowanych giełd. Natomiast BISK Network jest aplikacją, która pozwala na zdecentralizowany handel Bitcoinami, czyli de facto handlujemy bezpośrednio z innymi z innymi ludźmi i tworzy się coś w rodzaju takiego zdecentralizowanego order booka, gdzie ludzie wrzucają swoje oferty, no i one są jakoś maczowane. Natomiast same wymiany, rozumiem, działają na zasadzie jakiegoś escrow, czyli tak zwane BISC DAO i tak naprawdę nikt nie przechowuje, nie ma jakiejś takiej scentralizowanej firmy, instytucji, która przechowuje depozyty klientów. No i oczywiście jeden z takich fajnych feature'ów jest to, że nie ma wymaganego KYC na BISC-u. Z drugiej strony, no ja widzę, tak powiedzmy biorąc uwagę z doświadczenia, widzę też minusy korzystania z takich zdecentralizowanych giełd, bo tak naprawdę po drugiej stronie nie wiesz, kogo masz. Nie masz tej, powiedzmy, tej platformy, która no de facto, bo na innych zcentralizowanych platformach, no powiedzmy twoje depozyty, czy powiedzmy twoje wymiany nie są zagrożone fraudami. Natomiast na zdecentralizowanych. Tak, no.
Mówisz, że nie kupisz kradzionych bitcoinów, na przykład niechcący, tak czy co?
Albo nie dostaniesz kradzionego przelewu.
Aha.
To jest największe zagrożenie, bo załóżmy sytuację, w której po drugiej stronie, czyli ten osoba, która od ciebie kupuje, przykładowo płaci ci PayPalem, prawda? I ona dokonuje transferu środków we fiatach na twoje, powiedzmy, konto PayPalem, albo na przykład, nie wiem, wyłudzonym blikiem. I ty uwalniasz bitcoiny, natomiast po jakimś czasie przychodzi ci jakaś forma chargebacku, czyli nagle okazuje się, że wpłatę, którą dostałeś, była na przykład za pomocą kradzionego przelewu lub ktoś, ta osoba, która zapłaciła ci PayPalem, zgłasza chargeback i ty zostajesz bez bitcoinów i bez wpłaty. Także tutaj jest tak właśnie takie potencjalne zagrożenie zdecentralizowanych giełd jest jednak to, że właśnie jest duże ryzyko fraudów i to, z czym zazwyczaj, nie wiem, kantory czy giełdy sobie już od dawna radzą i mają dosyć duże doświadczenie, jak wyłapywać tego typu fraudy, tak? Zwykli użytkownicy mogą właśnie paść ofiarą tego typu sytuacji, bo nie mają doświadczenia, że takie sytuacje w ogóle mogą występować.
No, ja ci powiem, że kiedyś znałem kogoś, kto sprzedał troszkę bitcoinów przez inny system, akurat nie przez BISC-a. No i mu zablokowali konto na Revolucie. I później musiał się tłumaczyć od kogo i za co dostał pieniądze.
Także no to jest jakby jedyne ryzyko związane z tego typu giełdami. No jest zawsze coś za coś, to jest jakiś trade-off tak zwany.
Tak, ale tak czy inaczej BISC jest dobrym rozwiązaniem, jest rozwiązaniem, które wypełnia pewną niszę, która jest potrzebna. Potrzebne jest to rozwiązanie, ma swoje ryzyka, no ale nie oszukujmy się. Jeżeli dojdziemy do momentu, kiedy nasze transakcje w bankach będą bardzo ostro cenzurowane, czy nawet, wiesz, będzie jakaś nagonka na krypto, walka z tym oficjalna, no to na koniec dnia będziemy przechodzić właśnie do takich rozwiązań jak BISC, nie?
No tak, najlepszą formą wymiany jest jednak zawsze gotówka, bo gotówkę masz i tak naprawdę to nie jest żaden transfer elektroniczny i nie może dojść do takiej sytuacji właśnie fraudogennej. No, oczywiście, oczywiście też ma jedno zagrożenie, że po prostu możesz dostać fałszywe banknoty.
I możesz dostać mordę.
Tak.
To jest jedna z tych rzeczy, dla których ja się tak śmieję trochę, ale wydaje mi się, coś w tym jest, że po prostu Bitcoin nie ubankowił tej Afryki. Wiesz, my, jak kiedy wchodziłem w Bitcoina, to dla mnie takim jednym z selling pointów Bitcoina było to, że wiesz, te miliardy ludzi, którzy żyją w Afryce, Ameryce Południowej, w Azji, którzy nie mają dostępu do systemu płatniczego, będą używać bitcoinów, bo po prostu to jest takie proste i wiesz, i nie trzeba KYC i tak dalej, a tutaj się okazuje, że dupa. I wydaje mi się, że jedną z takich teorii, która mnie przekonuje akurat, dlaczego tak jest, to że weź tutaj, kup w Afryce za $1000 bitcoin. I teraz musisz mieć te $1000, musisz znaleźć kogoś, kto ma bitcoiny, spotkać się z nim, cholera wie gdzie, i uważać, żeby ci tych pieniędzy, które masz, ci nie zabrał, nie? Cię nie okradł, no bo to podejrzewam, że nie chodzi się z takimi pieniędzmi gdzieś po afrykańskich miasteczkach, żeby się spotkać z czymś, wiesz, w ciemnej dolince, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj ta gotówka też ma swoje zady.
No a tymczasem, jeśli chodzi o świeżą gotówkę, to okazało się, że Amerykanie, którzy dostają teraz zastrzyk w postaci $1200 na swoje konta bankowe od wspaniałomyślnego rządu amerykańskiego, to niektórzy z nich zaczynają kupować bitcoiny dokładnie za taką kwotę, więc jest duża jakby korelacja.
Duża. tutaj tak, akurat... bo ten czek wynosi $1200 i jest to wykres wrzucony przez Briana Armstronga, prezesa Coinbase'a, który wrzucił go na Twittera, pokazując, że nagle wzrosła ilość depozytów w wysokości $1200 na Coinbase'a, ale to tylko 1200, wiesz, może wielu ludzi stwierdził, że na przykład tylko połowę przeleje na Bitcoin, także ten wykres jest trochę niemiarodajny, ale ciekawostka jest.
Ale swego czasu, jak pojawiło się program 500+, to wrzuciłem taki obrazek, ile bitcoinów kupisz za 500+, i że jest to najlepiej wydane 500 zł. Tak, i wtedy jeszcze można było chyba 0,025 bitcoina kupić za 500+, więc...
O kurde. Ale do dzisiaj mam ci za złość, że tak. Czemu w InPayu nie ma takiego serwisu, że po prostu mogę sobie podpiąć 500+ pod InPaya i co miesiąc mi wpadają bitki na
portfel. Pod Swapli już.
No Swapli. Tak. No tak. Wtedy InPay. Czemu na Swapli nie ma 500+ Bitcoin?
Wiesz co, no, ze stałymi zleceniami jest ten problem, jeżeli chodzi, bo jeżeli w, nie wiem, w kantorze czy na giełdzie zmieniają się konta bankowe jak rękawiczki,
no to
takie stałe zlecenia po prostu po pewnym czasie trafiają w próżnię, więc się odbijają, więc ciężko na dłuższą metę zrealizować tego typu usługę w momencie, kiedy giełdą non-stop są wypowiadane rachunki bankowe i muszą zmieniać na kolejne konta, więc to jest ciężko.
A nie ma jakiejś takiej funkcji, że to wy wysyłacie do banku taki call, że możecie pobrać to co miesiąc?
Nie ma.
Przy operatorach na przykład?
Tak, można na przykład komuś wysłać linka do płatności, tak? Że może tak, czy jakiegoś PayBuy linka, i wtedy nie ma znaczenia, jaki jest docelowy rachunek bankowy. No ale mówię, jeżeli ktoś miałby sobie zdefiniować, jeżeli chciałby stosować taką strategię dollar cost averaging, czyli tę metodę uśrednionych zakupów, czyli tak systematycznie sobie kupować za małą kwotę, no to za pomocą właśnie z jakiegoś stałego, takiego rekurencyjnego przelewu, no to. No to jest to ciężkie w realizacji na dłuższą metę.
Tak.
Natomiast nie wiem, czy kojarzycie taki, jak się nazywa projekt, emerytura za bitcoiny?
Trzeci filar?
Bitpilar.
Nie,
Bitpilar.
Bitpilar, no tak. Bitpilar. Tak. Do niego saldę publikuje.
Tak, sobie zobaczmy, jak wygląda aktualnie sytuacja w Bitpilarze. Bitpilar to tak zwany czwarty filar. Emerytura.
Tak. Tutaj to już na Jezu, kiedy? 1 lutego.
Kiedy on to zaczął robić?
1 lutego ostatni wpis, a zaczął robić chyba, 2016? Chyba nie, czy nawet wcześniej. Proszę bardzo. Dokonał zakupu za kolejne 260 zł w lutym. Zainwestował 11 tysięcy, aktualnie ma 63,5 tysiąca. Czas inwestycji 58 miesięcy. Stopa zwrotu 438%.
Tak. Plus inwestował w Dogecoiny.
No właśnie. Czemu te Dogecoiny kupuje, to ja nie rozumiem dalej. Czemu tam...
Ale to jest jakaś forma właśnie jeszcze, wiesz, dodatkowego takiego policzka na zasadzie, że nawet inwestując w śmiech walutę...
Tak, może być lepiej, tak, niż...
Można mieć lepsze wyniki niż trzymanie tego na kontach emerytalnych.
No, a jak wiemy, konta oszczędnościowe pobierają oszczędności za karę, więc to już w ogóle lepszy pomysł.
Tak. No, ale to jest właśnie przykład stosowania metody uśrednionego zakupu.
Klasyczne, tak.
I rzeczywiście Piotr Domownik systematycznie to robi co miesiąc. On chyba ma taką zasadę, że wydaje 1/10 minimalnego wynagrodzenia, chyba coś takiego.
Tak.
Nie wiem, jaka tam zasada, ale jakaś, to jest, wiesz, jakaś śmieszna kwota, no ale i taka, no powiedzmy realistyczna, tak, że jeżeli ktoś miałby wydawać, nie wiem, 10% minimalnego wynagrodzenia, no to jest powiedzmy kwota, którą można przeznaczyć na taką ryzykowną inwestycję. No.
Bardzo ryzykowna mu wyszła ta inwestycja. Ciekawe, czy nie przejadł już tam nic tego jeszcze. A swoją drogą właśnie, Lechu, wczoraj opowiadałem o Yom Kippur, przebaczanie długów, i wczoraj wyszła informacja, że Światowy Fundusz Walutowy ogłosił bezprecedensowy program umarzania długu. Słuchajcie, przewidziałem to. Niesamowite. 20 krajów o niskim dochodzie, między innymi jakiś Afganistan, Etiopia, subsaharyjskie kraje, będą miały anulowane długi, które mają zaciągnięte w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a całym tym programem anulowania długów będzie objętych 77 narodów, wyobraźcie sobie, do końca roku w ramach walki z pandemią. Także widzisz, jest to możliwe.
Jak to się mówi, kto Boga temu zabroni.
Kto Boga temu zabroni. Wiesz, ale na koniec dnia, to czym są te długi? No to jak przychodzi się do kraju i mówi, to słuchajcie, wyemitujcie nam obligacje za 10 miliardów, my wam damy 10 miliardów dolarów, ten IMF trzyma te obligacje, i tak one są nie do spłacenia, i tak te kraje nigdy by tego nie spłaciły, więc one by mogły być tylko po to użyte, żeby sprawić, żeby ten kraj ogłosił bankructwo, nie?
Tak jak dnia. Argentyna, która robi stuletnie obligacje.
Dobrze.
To się kupuje.
Kurde blade, nie? No i więc co, no to lepiej takiemu krajowi pomóc, po prostu umarzając ten dług, bo jemu od razu też te kraje na ich spreadsheetie, na wiesz, w ich Excelach, bankach centralnych będą mogły sobie odjąć bardzo dużą ilość długu i w ten sposób wyemitować kolejne obligacje, na podstawie których będą mogły zaciągnąć kolejny dług, prawda, żeby ratować się przed efektami pandemii.
Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy udziela swoich pożyczek w tak zwanych SDR-ach, czyli w koszyku walutowym złożonym tam z dolarów, juanów, euro i chyba jeszcze japońskiej waluty. I teraz pytanie, skąd w takim razie Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma te waluty innych krajów? To one się wszystkie składają na to, czy...
One składają się na to, no. Mhm. Wiesz, ten fundusz, Międzynarodowy Fundusz Walutowy pełni taką funkcję trochę pula płynności, nie? Czyli jak na przykład ktoś chce kupić ropę, to wymienia sobie tam, czy tam złoto na przykład, no to wymienia sobie SDR-y na dolary, za które kupuje złoto albo coś takiego. Bo jak sobie banki centralne tradują między sobą, no to też IMF pełni funkcję takiego właśnie pula płynności. Trzyma ten token właśnie swój płynnościowy SDR.
No, na tymczasem Bitcoin... Mimo tego zastrzyku po 1200 dolarów, to nie chce się przebić ponad 7000 za bardzo. Utrzymuje się na tym poziomie. My tak dużo mówimy o halvingu, jako takim, powiedzmy, przełomowym momencie, ale to takie uprzedzam i powinniśmy obaj uprzedzić, że to wcale nie oznacza, że od razu cena Bitcoina wzrośnie. Historycznie no tak od razu ta cena nie rosła. Zawsze był taki dosyć długi okres takiej bezwładności, gdzie dopiero kilka miesięcy po halvingu cokolwiek się działo sensownego z ceną. Więc na pewno będzie to ciekawe wydarzenie pod względem zachowania się rynku górnictwa cyfrowego, ale pod względem ceny Bitcoina, no to jeszcze możemy sobie poczekać kilka miesięcy na efekty długofalowe.
Tak.
Takiego zmniejszenia nagrody za blok.
Ale ja chciałem przypomnieć, że ty obstawiasz 10 tysięcy na koniec kwietnia, nie? Według top to flow.
Tak, tak. No, myślę, że wiesz, jakiś chwilowy skok może być, ale nie mówię tutaj, jeżeli mówimy w ogóle o halvingu, to część osób właśnie liczy na to, że od razu ta cena wzrośnie, nie wiem, dwukrotnie.
Nie, tak. To się nie wydarzy. Chociaż wiesz, ja pamiętam, jak zaczynałem kręcić filmiki w 2016 roku i nakręciłem taki filmik w kwietniu 2016, jakieś 2-3 miesiące przed halvingiem. Jak ja go kręciłem, to Bitcoin był chyba za 800 dolarów czy 900 dolarów i do halvingu w ciągu dwóch, a filmik nakręciłem pod tytułem dlaczego powinieneś rozważyć zakup Bitcoina dzisiaj i w ciągu dwóch miesięcy poszedł na 1600 dolarów do halvingu, więc de facto wtedy też się tego nie spodziewał, nie? Prawie 100% w tam dwa miesiące.
No zazwyczaj jest takie zjawisko, że zbytnio przeceniamy zmiany w krótkim okresie czasu, a nie doceniamy zmian w długim okresie czasu.
Tak, no i to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo kiedy, i mam wrażenie, że to często my jako ludzie z krypto mamy właśnie takie złudne nadzieje, że kiedy ja w 2013 wchodziłem w Bitcoina, to ja sobie wymyślałem, wiesz, ja sobie wyobrażałem, że w 2015, 2016, czyli za te 3 lata, nie, to będzie krach, kryzys i Bitcoin będzie wart, w ogóle wiesz, stanę tam nie wiadomo kim, jakimś kryzysem, nie? A tu się okazuje, że jednak przeceniamy w tym krótkim okresie możliwości zmiany, jakie to ma miejsce, ale nie doceniamy, to się dzieje w długim.
Tak, no a w długim okresie, no to jakby nikt nie, w ogóle nawet nie myślał o tym, że kiedykolwiek Bitcoin dojdzie do tego poziomu. To było jakby kompletnie abstrakcyjne.
No, jakby ktoś w 2013 roku powiedział, że Bitcoin będzie za 20 tysięcy dolarów, to wszyscy by się śmiali, prawda? A dzisiaj jakoś nie chce spaść poniżej 7, no chce, dobra, zdarza mu się w wyniku pandemii, ale no. Ale tak jak wiesz, w trakcie naszego programu, proszę bardzo, już jest powyżej 700, to dzięki nam.
Jak tam,
Tak, ja to mówiłem, że tak działa ludzki umysł.
Dla przypomnienia, jak tam wygląda batalia pomiędzy złotem i bitcoinem.
Złoto no,
było od dwóch dni. Także w ostatnich dniach no, bitcoin sobie radzi lepiej niż złoto. A to złoto miało być tą bezpieczną przystanią, a tu walka trwała o pozycję lidera.
No.
Dla przypomnienia, bo dawno o tym nie mówiliśmy, dla tych, którzy potrzebują portfela bitcoinowego, no to zdecydowanie możemy polecić Samurai Wallet, portfel stricte bitcoinowy.
Wbudowany wirtualer.
Tak. Także jeżeli nie macie jeszcze Samurai Wallet, to warto sobie zainstalować. Niestety dostępny tylko na Androida, albo stety.
Ale czekaj, bo była jakaś akcja, bo chyba był na iPhone'a, nie? Tylko, że App Store go zablokował, czy jak to było? Co mi się wydaje?
Nie, chyba nigdy nie zaimplementowali na iOS. Jakby chcą zrobić, myślę, że po prostu skupiają się na jednej platformie, żeby robić jedną rzecz, ale dobrze. No, może tak. Wychodzą z takiego założenia. No, a ewentualnie, jeżeli ze wsparciem dla Lightning Network, no to Phoenix Wallet albo, przepraszam, Blue Wallet IO. Ewentualnie jeszcze alternatywnie, jeżeli chodzi o portfel bitcoinowy, który jest dostępny również na iOS, to można śmiało polecić Blockstream Green.
No i polecaliśmy Atomic Wallet. Polecaliśmy, no to dobry tak. Portfel.
Atomic tak. Wallet, no to jak ktoś jest fanem altcoinów i chce sobie trzymać różne kryptowaluty, no to Atomic Wallet jest tutaj taką właśnie fajną alternatywą.
Aczkolwiek problemem z Atomic Wallet jest taki, że nie ma Segwita, czyli ma stare formaty adresu Bitcoina, więc transakcje są droższe. Także do trzymania altcoinów spoko, ale do trzymania Bitcoinów lepiej Samuraja.
No tak, no warto jednak używać portfela, który wspiera nowy standard adresów Segwit i w dodatku Segwit Native, tak jak Samurai Wallet. No dzięki temu potem wykonywanie transakcji z takiego portfela jest dużo tańsze, znaczy dużo tańsze, no relatywnie tańsze, bo prowizje transakcyjne są mniejsze z racji tego, że te transakcje mniej zajmują na blockchainie, a jak wiadomo za transakcje na blockchainie są ich koszt uzależniony jest od wielkości transakcji w bajtach, także to jest dla niektórych osób może być to dosyć abstrakcyjne, no ale niestety właśnie na tym polega koszt korzystania z decentralizowanej księgi rozliczeniowej, która jest opiera się na przechowywaniu na pamięciach masowych, że ta pamięć masowa jednak kosztuje. Także blockchain kosztuje.
Tak. Ja to mówię czasami, że wiesz, to permanentne zapisanie kosztuje.
Bo to jednak... W Atomic Wallecie można trzymać tokeny?
Tak, wszystkie RC20, no.
Czyli jak będziecie sobie korzystać z brand tokens, to na też przykład. Rozumiem, będzie można sobie takie tokeny przechowywać na portfelu.
Dokładnie.
No, ewentualnie jak ktoś chce właśnie taki portfel sobie szybko zasilić bitcoinami, no to może dokonać właśnie na szybkiego zakupu na Swapli. Także do 200 zł można sobie zrobić transakcję nie wymagającej KYC czy weryfikacji konta. Także jest to dosyć wygodne rozwiązanie. Taka kryptoreklama.
Powiedzcie, o co chodzi z tym Whirlpool.
Tak, to coś, o czym wczoraj rozmawialiśmy, czyli walka o prywatność transakcji. Portfele będą z biegiem czasu implementować metody na przesyłanie transakcji w sposób anonimowy. Czyli żeby nie, ponieważ wiemy, że wszystkie transakcje, które są dokonywane w sieci Bitcoin, są de facto transakcjami publicznymi, pseudoanonimowymi. Widać z jakiego adresu, na jaki adres, ile środków zostało przesłanych. No jeżeli dany adres udaje się skojarzyć z jakąś konkretną osobą, no to w tym momencie, czy firmą, no to można w jakiś tam sposób stosować jakieś heurystyki w celu identyfikacji osób i jakich transakcji dokonywały. No jest to jakieś tam naruszenie prywatności transakcji. No taki można powiedzieć, że ta tożsamość związana z adresami bitcoinowymi może wyciekać. W pewnym sensie, tak? Bo za każdym razem, jak się weryfikujecie na jakiejś giełdzie, czy w jakiś sposób publikujecie swój adres, no to.
No to takie systemy jak Chain Analysis, czy polski CoinFirm, prawda? Już wiedzą, że macie bitcoiny i ile i gdzie kupiliście, i jak już komuś wyślecie, to zostanie to przez nich odnotowane i poprzez to, że oni zbierają te dane, to na koniec dnia mogą wiedzieć wszystko, co komu no. Gdzie wysłał.
I wracając do tematu właśnie dbania o prywatność, no to mimo tego, że transakcje bitcoinowe są zapisane na blockchainie, to jeżeli te transakcje łączy się w tak zwane grupy transakcji, potocznie określa się jako coinjoinami, payjoinami, czy że w ramach jednej transakcji przesyłanych jest, są środki z wielu adresów na wiele adresów. I w takiej sytuacji wszelkie heurystyki dotyczące tego, do kogo należały środki, które były przesyłane z jakiegoś adresu na adres, po prostu kompletnie wysiadają. Więc mimo tego, że takie transakcje są publicznie odnotowane na blockchainie, to tak naprawdę nie da się wyciągnąć żadnego wniosku dotyczącego tego, do kogo, gdzie poszły środki i do kogo należały. I
dlatego... obrazowo, Lechu, popraw mnie, jeśli źle mówię, czy to, bo obrazowo ja sobie to wyobrażam tak, że po prostu jest, zbieramy się w grupę, każdy z nas chce dokonać transakcji w taki sposób, żeby była ona prywatna, wrzucamy swoje bitcoiny do jakiejś linki, tak. mieszamy, a później każdy wyciąga tyle,
ile powinien dostać,
tak?
Tak.
Czyli na koniec dnia nie wiesz, czy dostałeś te swoje, co wysłałeś, czy czyjeś inne. W każdym razie do pewnego poziomu zostały one zanonimizowane.
No tak? I właśnie Samurai Wallet zrobił coś bardzo fajnego i zaimplementował tego typu transakcje już bezpośrednio w swoim portfelu, który jest dostępny na urządzeniu mobilnym. Wcześniej to było dosyć takie hermetyczne rozwiązanie, że gdzie trzeba było instalować specjalną aplikację, więc na komputerze trzeba było jakoś to powiązać. Także dla zwykłych użytkowników było to kompletnie nieużyteczne. Trzeba było mieć sporą wiedzę na ten temat, jak to robić. Natomiast w tej chwili jest to zaimplementowane bezpośrednio w portfelu. I pod względem takiego użyteczności wydaje się to dużo bardziej wygodniejsze pod względem do dołączania do takich puli transakcyjnych niż to było wcześniej, więc tak naprawdę nie ma w tej chwili innego portfela, który dawał tę możliwość tak łatwo, zrobić tego tak łatwo jak Samurai Wallet.
Norbert pyta, czy ten Whirlpool już działa i jest bezpieczny dla środków, czy tak jak CoinJoin jest rzadko używany i ma błędy? Mhm.
No, jeżeli patrzymy na statystyki użycia, no to zdecydowanie w ostatnim okresie wzrosły tego typu transakcje. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, żeby wszystkie transakcje, które są dokonywane w sieci Bitcoin, były dokonywane właśnie w ten sposób, bo w tym momencie, jeżeli takie transakcje są rzadkie, no to w tym momencie one są traktowane jako wysokiego ryzyka.
No właśnie, to jest jedna z rzeczy, kiedyś miałem przyjemność zadać to pytanie Davidowi Chaumowi, ojcowi cypherpunków, który powiedział, że prywatność i anonimowość ona powinna być domyślnie dla wszystkich, bo jeżeli wszyscy używają transparentnego systemu, a tylko jeden czy dwie osoby dokonują transakcji prywatnych, to od razu widać, że z tymi transakcjami jest coś nie tak. Nie? I dlatego też ciekawą innowacją będą te podpisy sznora, nie? Które będą nieodróżnialne de facto transakcje od normalnych.
Więc cały czas to jest wyścig zbrojeń i też próba pójścia w kierunku takim, żeby dla zwykłego użytkownika Bitcoina było to całkowicie niezauważalne, żeby wręcz nie musiał wykonywać jakichś specjalnie skomplikowanych kroków, żeby jego transakcje były automatycznie poddawane takiemu łączeniu, czy takiemu miksowaniu, tak żeby w ogóle nie musiał się zastanawiać, jak to robić. Więc jeżeli wszyscy będą mieli to w sposób domyślnie włączony, no to w tym momencie praktycznie większość transakcji będzie dokonywanych w ten sposób i nie będzie to nikogo dziwić.
Tak. Marcin pyta, ale czy to nie znaczy, że równie dobrze mogę przesłać te bitcoiny na inny adres? No właśnie nie. Właśnie nie, bo to w Whirlpoolu chodzi o to, że ty wyślesz swoje bitcoiny, a dostaniesz zupełnie inne bitcoiny. A jak wyślesz swoje bitcoiny na nowy adres, to dalej to są te same bitcoiny. Więc chodzi o to, żeby ta ścieżka była przerwana, że nie twoje bitcoiny zostały przesłane, tylko te twoje poszły zupełnie gdzieś indziej, a ty na swój nowy adres dostałeś zupełnie inne i nie wiadomo skąd. To się, no nie wiadomo skąd w sumie.
Co do zasady, Bitcoin ma sens tylko wtedy, jeżeli będzie w stanie długofalowo zapewnić wysoki poziom prywatności transakcji. Inaczej nie będzie miał swojej przewagi konkurencyjnej wobec innych metod płatności elektronicznych. Tak. Także to jest taki killer feature, który sprawia, że na Bitcoina może być popyt, bo jeżeli nie będzie zapewniał prywatności transakcji, no to nie będzie na niego tak dużego zapotrzebowania.
Tak, no ale mówimy o tym jako ciekawostkę, więc trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że no, takie transakcje, jak on, nawet jak się wpłaci, później idzie się na giełdę, chcąc je sprzedać, to taka giełda będzie widziała w historii tych bitcoinów, że one mogły być w Whirlpoolu jakimś, czy w jakimś coinjoincie, nie?
Dlatego tak ważne jest, żeby wszyscy z tego korzystali, jak albo jak najwięcej osób, bo wtedy giełdy nie mogłyby obsługiwać nikogo.
No właśnie. No a to nie jest w ich interesie. Dokładnie. No ale, no właśnie. Dlatego ja osobiście jestem fanem, czy może fanem, nie fanem, że tak powiem, przyglądam się z ciekawością takim projektom właśnie jak Beam czy Green, które już korzystają z tego Mimblewimble domyślnie i w blockchainie nie widać kwoty, nie widać odbiorcy, nadawcy, tylko w blockchainie, tym quasi-blockchainie bym powiedział. Jest tylko hash transakcji, tylko nadawcy odbiorca wie, co się wydarzyło.
To też problem z tego typu sieciami jest to, że ten brak możliwości audytowalności takiego protokołu powoduje to, że nie widać błędów, nie widać problemów. I
tak,
to właśnie jest... był z takimi protokołami właśnie jak Beam czy Green, tam swego czasu był problem, że nikt nawet nie zauważył, czy w Zcashu chyba był taki problem, że nikt nie zauważył, że można było dodrukować jakoś tam...
Tego, nie, znaczy problemem nie było to, że nikt nie zauważył, tylko problemem było to, że nikt by nie zauważył.
Tak, nikt by nie zauważył.
A jeżeli się miało to kiedyś miejsce, to do dzisiaj nikt tego nie zauważył, bo nie da się tego zauważyć, że przybyło nagle z jakiegoś powodu tych Zcashy w tajemniczy sposób.
Narodowy dzień Whirlpool trzeba tak zrobić. Także możemy spróbować kiedyś na live dokonać takiej transakcji, a potem sobie ewentualnie zobaczymy KYCPO. I potem sobie zobaczymy jakąś, właśnie możemy sobie potem przeanalizować taką transakcję.
Wow, ale fajna wizualizacja, kozak.
Tak, to jest...
To jest transakcja CoinJoin, tak?
Zaraz sobie... Wow. To są jakieś przykładowe transakcje. O, tu jest na przykład Whirlpoolowa transakcja, jak ona wygląda. Czyli tu są wejściowe środki po lewej stronie, a tu są wyjściowe. No i w tym momencie właśnie ten serwis KYCP.org robi analizę takiej transakcji łączonej, no i jest w stanie ją ocenić, do jakiego stopnia ona jest niedeterministyczna. Czyli jak duże jest prawdopodobieństwo, że można wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie takiej transakcji.
Ale fajny serwis. Lechu, skąd ty bierzesz te linki? Tu już nawet było pytanie, kiedy opublikujesz e-booka z linkami, bo już chętni są do kupienia, wiesz, za doktor Leksy od ciebie.
Albo za Bitcoin.
Albo za Bitcoin. Ale świetne. Czy takie wizualizacje są takie już no, dla nerdów konkretnie?
Fajnie, tak, fajnie. Można sobie zobaczyć, jak dana transakcja, jeżeli na przykład korzystało się z innych narzędzi, do miksowania transakcji, no to można ocenić, na ile to narzędzie było skuteczne.
Tak, no ale na przykład jeśli rozmawiamy już o samuraju, no to w samuraju jest jeszcze inny fajny feature jak rykoszet, tak, który uważam, że jest mega fajny. Nie? Że...
Rykoszet działa w ten sposób, że wysyłasz transakcję i ona tak naprawdę przeskakuje przez kilka adresów, czy cztery, czy pięć adresów.
Tak, i mało tego jest zaświetlona w różnych blokach jeszcze, nie? Po
tak,
drodze.
W różnym okresie czasu jeszcze, tak? Nie, tak. Nie od razu, tylko na przykład w kolejnych blokach. Także tak. To też jest takie, można powiedzieć, dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ większość narzędzi analitycznych bada do piątego potomka.
Na przykład. A tutaj nagle robisz sobie dla swoich środków tak różne potomki i ostatecznie dochodzi tyle, ile chciałeś, ale jakąś taką dziwną drogą i te narzędzia głupieją. Śmieszne. Samuraj, ten team za tym samurajem to jest naprawdę banda kozaków, jakichś takich, którzy tylko siedzą i kminą, jak tutaj odzyskać, wiesz, prawa do prywatności na blockchainie. Fajny team. No ale finalnie, wiecie, bo my tutaj tak, wiesz, trochę robimy z tych narzędzi analitycznych, robimy jakiegoś takiego, wiesz, czarnego aktora, nie? Ale na koniec dnia, jak taki OneCoin, czy takie jakieś piramidy się rozpadają, czy jakie mają miejsce jakaś kradzież z giełdy, no to wszyscy biegną do nich po pomoc, nie? Żeby oni spróbowali odnaleźć te środki i tak dalej. Zresztą swoją drogą to też jest bardzo ciekawe zjawisko.
Jak szoga, to do Boga mówisz, tak?
Tak, tak. No i taki, wiesz, coin firm pomaga ludziom odzyskać środki z jakichś skradzione z jakichś piramid i tak dalej, nie? I tutaj im jak najbardziej...
Ale co, już jest jakiś success story? W tym zakresie?
Myślę, że nie jedno. A tu już wiesz, może trzeba by zaprosić Granta na przykład, albo Macieja na live'a i spytać. Ja dokładnie nie znam przypadków, ale wiem o tym, że oni pomagają tym, pomagają służbom ścigania, pomagają kancelariom prawnym z całego świata, wiesz, zdobyć informacje, gdzie takie środki mogą być. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale jest to dzięki nim wiemy, że często teraz w przypadku, gdy upada jakaś piramida na przykład, to wielu ludzi nie wie, ale te środki z kradzieży trafiają na różne giełdy, później z tych giełd trafiają na kolejne giełdy i ci oszuści, oni liczą się z tym, że na każdym z tych etapów różnych giełd oni będą tracić te różne środki, tak żeby ci poszkodowani odzyskiwali, że na końcu oni chcą z całej tej puli mieć chociaż 20% środków, których nie uda się nikomu odzyskać. Nie wiem, czy wiesz, że oni są w stanie zgodzić się nawet na to, że do 80% środków utracą, aż dojdą do momentu tego, że już nikomu się nie będzie chciało ani śledzić, ani łapać. To jest w ogóle zadziwiające. Taki długi ogon po sobie zostawiają.
Ciekawe. No i jeszcze jest tutaj powiedzmy taki case ransomware, tak, gdzie wirusy atakują komputery z Windowsem, szyfrują dane również na dyskach z backupem, które są podłączone do sieci. Także tak nie róbcie backupów. Dyski, na których robicie backupy, muszą być odłączone.
W ogóle z tymi backupami to jest taki niewybaczalny grzech, który się zdarza zbyt często zbyt wielu ludziom. No nie?
Niestety. Róbcie backupy, ale backupy odłączone, systematycznie. Można to w tej chwili zautomatyzować, nie wiem, ludzie przecież używają na swoich MacBookach, chociaż na MacBookach, na których jest Time Machine, no to tak naprawdę te osoby są mniej zagrożone atakami ransomware w ogóle, bo ransomware głównie atakuje komputery z Windowsem, bo to jest najłatwiejszy cel zawsze, więc taki jadą po najniższej linii oporu. Stąd właśnie, ale nawet jeżeli firmy robią backupy, to bardzo często w ogóle odzyskiwanie tych danych z backupu jest na tak samo uciążliwe i czasochłonne, jak po prostu opłacenie okupu za odszyfrowanie danych.
No właśnie.
Na przykład firmom, które padną ofiarą ransomware, czasami w ogóle nie chce się bawić w odzyskiwanie danych z backupów czy stawianie na nowo systemu operacyjnego, wolą zapłacić jakiś tam okup i po prostu odszyfrować dane.
Ja widziałem, a swoją drogą rzadko się jakoś wypowiadamy o wirusie, ale widziałem, już teraz nawet wczoraj się w CNN-ie pojawił się artykuł, który tą tezę, która była uważana za tezę właśnie teorii spiskowych, udowadnia. To znaczy, że ten wirus wcale nie powstał na targu w Wuhan, tylko że w laboratorium mikrobiologicznym w Wuhan. Zresztą, jak się okazuje, Wuhan jest jeden z największych ośrodków na świecie badań nad wirusami. I nawet CNN pisał wczoraj o tym, że tak właśnie było najprawdopodobniej, więc to nie jest żadna teoria spiskowa.
No i popatrz, i nie Putin jest odpowiedzialny za wirusa. A przecież dotychczas za wszystko był Putin odpowiedzialny. Putin.
Tak jest, i tak jest odpowiedzialny Putin. To i tak jego wina, pewnie sponsorował te badania, cholera jasna.
Już ktoś stara się im właśnie przypisać winę, bo mówią, że w styczniu gdzieś tam był wybuch w jakimś laboratorium na Syberii, tak, że to pewnie ich wina.
Swoją drogą, na Syberii też maskowali wirusy, dokładnie o tym wiemy, zresztą Wąglik między innymi był tam, też ukrywali informacje o tym wirusie, ale to każdy, kto się tym interesuje, to pewnie oglądał ten serial Pandemia na Netflixie, już nazywa Pandemia chyba, no.
Strasznie nudny.
Strasznie nudny, faktycznie. Strasznie nudny, chociaż bije rekordy pewnie oglądalności w związku z tą pandemią teraźniejszą.
Pytanie właśnie, czy przyszłość będzie wyglądać tak, czy warto patrzeć na Chiny, żeby zobaczyć przyszłość? Czy różnice kulturowe pomiędzy Azją, Europą a Stanami nie są jednak zbyt duże, żeby tak to wyglądało podobnie?
Mówisz przyszłość w Chinach?
No jednak trzeba wziąć pod uwagę, że są różnice kulturowe.
No i jest ogromna bariera językowa, nie? To tak naprawdę ludzie tego nie doceniają, ale wiesz, nam się wydaje, że my jesteśmy elementem tego organizmu globalnego, jako Polska nawet, ale zobaczmy, jak wielu ludzi nie zna angielskiego, prawda? I żyją w jakimś swoim takim ogródku kulturowym, prawda? Więc wydaje mi się, że... Bo to nawet na samym poziomie języka już jest ogromna różnica w pojmowaniu pojęć, prawda? Nawet procesów myślowych, jak sama konstrukcja języka zmienia funkcjonowanie mózgu przecież. Więc, no, więc nie do końca bym się z tym zgodził, że Chiny to przyszłość. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że właśnie nie.
Z drugiej strony trochę się nabijaliśmy, znaczy cały świat się trochę nabijał z tego, że Chiny w ten sposób, no nie, albo raczej byliśmy tacy, że to jest nie do pomyślenia, że można wprowadzać tak duże restrykcje, że tam nawet ludziom zaspawano drzwi do domów, żeby nie wychodzili podczas kwarantanny.
Tak. Co by się w Polsce wydawało nie do pomyślenia.
Że stosowano jakieś drakońskie metody opanowywania epidemii, takie bardzo autorytarne postępowanie i że to jest nie do pomyślenia, żeby takie coś miało miejsce w Europie czy w Stanach. No i 2-3 miesiące później jednak takie drakońskie metody również widać tutaj.
No i wiesz, co by nie mówić, ale to, co się dzieje w dzisiejszym cywilizowanym części świata, prawda, chociażby Europa, no jeżeli rząd, wiesz, rząd olewa tą komisję wyborczą, która powinna, kraje, tam Polska, nie, jak się nazywa, PKW, Polska, jak się nazywa, Państwowa Komisja Wyborcza,
tak,
który alienuje organ, który jest odpowiedzialny za organizację wyborów, po prostu zupełnie alienuje i sam sobie organizuje wybory, wiesz. Jeżeli nagle nie będzie wyborów anonimowych, prywatnych, wiesz, nie będzie ich z poszanowaniem konstytucji, a nikt nie może wyjść z domu nawet protestować, wiesz, to jest to, co się dzieje na Węgrzech, prawda, że rząd, tak naprawdę mamy totalitarny rząd na Węgrzech, tak naprawdę, a w sumie ta epidemia, gdzie coraz więcej głosów mówi, że ta epidemia to już albo już była, albo jest zupełnie przepompowana, prawda, jest pompa na koronawirusie.
No, także tak jeżeli patrzyliśmy właśnie z taką pogardą na Chiny, że tam właśnie jest takie, powiedzmy, totalitarne podejście do społeczeństwa, no to teraz warto spojrzeć na siebie. Tak, czy my się właśnie na to nie godzimy, pewnie osobiście każda jednostka się na to specjalnie nie godzi, ale nikt nic nie może z tym zrobić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś myślał, że coś takiego może nie mieć miejsca w Europie czy w Stanach, no to wszyscy się mylili.
I ten problem, który jest chyba największym problemem wszystkich obecnych systemów, to znaczy, że łatwiej jest prowadzić jakieś prawo niż je skasować z obowiązującego prawa, nie?
Nic nie ma bardziej twardszego niż jakiś program rządowy.
Tak. I to jest jeden z największych problemów obecnych systemów prawnych, bo to legacy code, nie? Jako nerdy byśmy powiedzieli, że to taki legacy code, nie? Dostajesz kod jako spadek od kogoś i teraz weź się spróbuj w nim dokopać, coś zmienić, prawda? Zabrejdować, to będzie miało konsekwencje niespodziewane i później masz taki bałagan właśnie.
Słuchajcie, nie marnujemy soboty, jest słoneczko, pamiętajcie, zgromadźcie witaminę D, korzystajcie ze słońca, ale tylko we własnym ogródku. Nie wychodźcie nigdzie na zewnątrz. W prywatnym ogródku można. Tak. Więc jeżeli nie macie witaminy D do suplementowania, to można przynajmniej wystawić twarz na słońce i dopalić się witaminą D, bo okazuje się, że większość ludzi ma jednak niedobory, a to jednak ponoć ma jakieś tam kluczowe znaczenie w zwiększeniu odporności, między innymi na wirusy, także nie marnujemy dalej soboty i kończymy na dzisiaj, także miło było.
A właśnie ostatnie pytanie, czy jutro robimy po angielsku, bo niedziela?
Możemy spróbować.
Zróbmy po angielsku jutro live'a, także zapraszamy was wszystkich, my się chcemy w końcu z Lechem odważyć, żeby zrobić po angielsku, przyjdźcie się z nas pośmiać albo poćwiczyć, to co chce. Dobra, tyle.
Trzymajcie się.
Cześć.